Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
Dzień dobry.
Rusza 12. Kongres Morski w Szczecinie i mamy wielkie boom na początek, bo pan minister w Radiu Szczecin ogłosi najpierw, zanim na kongresie, dwie ważne inwestycje, które właśnie zostaną ogłoszone. 400 milionów?
Blisko 400 milionów złotych dla naszych zachodniopomorskich portów. Budujemy autostradę do naszych portów. Dzisiaj mamy sytuację taką, że tor dowodny prowadzący do Szczecina jest dosyć wąski. Na przykład największe statki, które wpływają albo wypływają z naszego portu z towarem, muszą często poczekać, żeby przepłynąć, no bo muszą się z innym statkiem minąć i to sprawia, że często te duże statki muszą nawet cały dzień czekać, żeby wejść albo wyjść z portu.
Bo Odra ma wąskie gardła.
Tak jest, więc realizujemy tak zwaną mijankę Police. Pierwszy element tej całej inwestycji o wartości 150 milionów złotych, czyli poszerzamy tor wodny na wysokości portu w Policach o nową część, 100 metrów szerokości, 12,5 metra głębokości i blisko 5 metrów długości, dzięki czemu statki największe wpływające do Szczecina będą mogły się mijać, będą miały wyznaczone miejsca, w których będzie można to robić. No i to zdecydowanie poprawi zdolności tego toru wodnego.
Czyli więc nie to będzie jest duży plus do Szczecina w tym miejscu.
No dokładnie. Właśnie o to chodzi, żeby te największe statki 200-metrowe, które dzisiaj wpływają do szczecińskiego portu. Myślę, że jadąc przez basen górniczy widzicie państwo, że coraz więcej dużych statków mamy w naszym porcie. Przeładunki wzrastają, sytuacja jest bardzo dobra, nie zwalniamy tempa i robimy kolejną inwestycję w tym zakresie, więc to jest 150 milionów złotych. Kolejna inwestycja, blisko 230 milionów złotych na przygotowanie toru wodnego podejściowego do Świnoujścia, 30 km długości i dzisiaj ten tor ma 200 metrów szerokości. Jak sobie państwo wyobrażą, jak wpływa na przykład gazowiec, który przywozi do terminala w Świnoujściu gaz, który na co dzień wykorzystujemy w naszych piecach, ogrzewając nasze domy, no to taki statek też ma jednokierunkowy ruch, więc pozostałe działania są wstrzymane. Na długości blisko 30 km ten tor będzie miał 0,5 kilometra szerokości. Robimy specjalne prace, na które dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko Polski, ale można powiedzieć tej części Europy, bo coraz ważniejszą rolę jako hub odgrywamy w tej części Europy, więc będzie to również inwestycja, z której będzie korzystał port szczeciński, ale też port policki, więc w sumie blisko 380 milionów złotych na te inwestycje i dzisiaj mogę tutaj przedpremierowo powiedzieć, że właśnie dzisiaj zostały ogłoszone postępowania na wybór wykonawców dla tej inwestycji. Pieniądze mamy zapewnione. Machina ruszyła. Czyli wielka sprawa dla Szczecina i dla Świnoujścia.
To jest kolejna duża inwestycja na Bałtyku, w gospodarce.
Tak? Tak jest, zgadza się.
Ale po co nam taka duża inwestycja, skoro czytam gdzieś w wiadomości, że przecież port kontenerowy w Świnoujściu nie powstanie? Takie fake newsy się pojawiają.
Pojawiają się takie fake newsy i te fake newsy rozpowszechniają ci, którzy przez 8 lat no nic praktycznie w tej sprawie nie zrobili. Zresztą państwo doskonale wiecie, kłamanie i budowanie polityki opartej na fake newsach stało się sensem funkcjonowania tych ludzi, tym mojego poprzednika.
Marka Grubarczyka ma pan
tak
na myśli?
Tak jest, tak jest. Człowieka, który zasłynął stępką rdzewiejącą, uśmieszył Szczecin, który słynął z przekopu Mierzei i takie były jego sukcesy, no i po prostu takie fake newsy rozpowszechniał, robi to cały czas. Chcę powiedzieć jasno, budujemy nowy port w Świnoujściu, realizujemy przylądek Pomerania, 186 hektarów nowego lądu, na którym to lądzie powstanie port, który będzie miał funkcję terminala kontenerowego i nowe funkcje, które w przyszłości pozwolą portowi się rozwijać. Chcę tylko państwu powiedzieć, że tuż przed wyborami w 2023 roku moi poprzednicy podpisali przedwstępną umowę z katarskim inwestorem, który to katarski inwestor miał wybudować polski port. Ten katarski inwestor miał 2 lata na zapewnienie finansowania. minęły ponad 2 lata. Finansowania nie było. Firma była zarejestrowana gdzieś w Open Office. Więc to, że to była jakaś przedwyborcza ściema, niektórzy niestety to łyknęli i dzisiaj, jak pan Grubarczyk opowiada, że port się nie buduje, no to ja chcę uczciwie powiedzieć, nic w tej sprawie nie zrobili. Nawet decyzja środowiskowa, która została też przed wyborami na szybko, żeby coś pokazać, wydana dla tej części portu, miała parametry portu o głębokości 14,5 metra. Co to oznaczało? To oznaczałoby, że do Świnoujścia nie wpłynęłyby kontenerowce. To by było jak z przekopem Mierzei, gdzie wykonali tor wodny, który kończył się kilometr przed portem.
Panie ministrze.
Tak, jakby budować autostradę, która się kończy w lesie. My, chcę powiedzieć jasno teraz, podsumowując, port w Świnoujściu, nowy port głębokowodny, powstanie i już realizujemy działania. Właśnie trwa oczyszczanie basenu w miejscu, w którym powstanie terminal. Jesteśmy już po rozpoczęciu prac związanych z budową drogi technicznej dla realizacji tego przedsięwzięcia. Trwa przetarg na oczyszczenie toru podejściowego 70 km o głębokości 17 metrów. Musimy to zrobić. Mamy decyzję lokalizacyjną. Rozpoczęty proces od uzyskania decyzji środowiskowej dla tych głębokich nabrzeży, żeby kontenerowce mogły tam wpłynąć, a ludzie, którzy przez 8 lat robili tylko i wyłącznie szum i byli wstydem dla Szczecina, niech mi ani rządowi w realizacji tych kluczowych inwestycji po prostu nie przeszkadzają.
Panie ministrze, zapytam tak kolokwialnie, pan jest wkurzony.
Wie pan co, ja jestem zdeterminowany, aby robić dobre rzeczy dla naszego regionu i je robię, ale jeżeli słyszę, że jeżeli ktoś na każdym kroku powtarza fake newsy i taki ma styl działania w polityce, bo nic innego nie potrafi i nie potrafił, to mówię wprost, wolałbym skupić się w 100% na robocie, niż nawet poświęcać ułamek czasu na prostowanie fake newsów, ale będę to robił, bo uważam, że najlepszą metodą walki z kłamstwem zawsze jest prawda i będę się do tego zawsze odnosił.
To mówimy, sprawdzam, bo rok temu był 11 Kongres Morski i wtedy premier Donald Tusk razem z panem ministrem ogłosiliście, że będzie polska bandera i polskie statki będą pływały pod polską banderą. To się jeszcze nie wydarzyło.
Już mamy przyjętą ustawę. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął ustawę o wsparciu przedsiębiorstw żeglugowych i stworzenia warunków ich funkcjonowania pod polską banderą. Tak to nazwaliśmy. Od 30 lat polscy armatorzy rejestrują statki za granicą. Dlaczego? Bo jest tam po prostu taniej. Jeżeli prowadziliby działalność w Polsce i tu płacili podatki, to koszty ich działalności byłyby na tyle wysokie, że musieliby podnosić ceny fraktów. Co w konkurencji w ramach żeglugi globalnej sprawiałoby, że klienci odchodziliby do innych armatorów. Dlatego rejestrują statki za granicą. Zmieniamy to. Postawiliśmy na 3 elementy. Pierwszy to jest to, żeby firmy, które mają statki, jak na przykład PŻTM albo takie, które zarządzają flotą, zamiast podatku CIT w Polsce płaciły niski podatek tonażowy. I już mamy taką stawkę w tej ustawie przyjętą, w rozporządzeniu, która pokazuje, że dla statków PŻTM, takich masowców, ostatnio widzieliście państwo przy elewatorze Ewa, całą w Chrobrego można było zobaczyć, stał statek Koszalin. Dla takiego Koszalina będzie to najniższa stawka w Europie. Drugi element to jest zwolnienie marynarzy z płacenia podatku PIT, tak jak dzieje się na przykład to dzisiaj pod banderą Cypru, Malty czy Portugalii. To sprawia, że pływanie pod polską banderą będzie atrakcyjne i marynarze będą widzieli tę korzyść. I po trzecie, niższe koszty pracy, co ma bardzo istotne znaczenie dla armatorów, czyli ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych warunkach. I to sprawi, że będziemy mieli warunki porównywalne do tych, które są dzisiaj na Cyprze. Przepisy podatkowe, te korzystne dla armatorów, wejdą w życie od początku przyszłego roku. Więc mogę powiedzieć, że sprawa jest dowieziona, ustawa została przyjęta po bardzo długich konsultacjach z ministrem finansów. Po 30 latach, kiedy nikt nie był w stanie tego zrobić, mamy ustawę i przyszły rok będzie momentem, od którego będziemy znów mieli warunki do tego, żeby rejestrować statki polską banderą. To się nie wydarzy od pstryknięcia palcem, ale jestem przekonany, że rok 2027 będzie tym czasem, kiedy rozpoczniemy ten proces.
Czyli bursztyn, który ma być chrzczony w tym roku jeszcze przy wałach Chrobrego, jeszcze nie pod polską banderą.
Przepisy podatkowe będą obowiązywały od początku przyszłego roku, natomiast szukamy takich rozwiązań, które będą dawały możliwości armatorom po prostu powrotu do Polski, no mówiąc prosto, czyli do miejsca, gdzie powinno się znajdować ich działalność. Proszę jeszcze chwilę poczekać w tej sprawie.
Może być niespodzianka. Mamy jeszcze kilka tematów, jednocześnie Kongres Morski, za chwilę pan minister stąd biegnie, dlatego postaramy się krócej na te tematy rozmawiać. Szczecińskie stocznie i sejf. Zyskamy na sejf?
Na pewno zyskamy, znaczy powiem tak, stocznie nasze szczecińskie, te, które są w nadzorze Ministerstwa Infrastruktury, czyli Stocznia Szczecińska Wulkan i Stocznia Remontowa Gryfia, są stoczniami, które są w dobrej kondycji obecnie. Mhm. Stocznia Szczecińska Wulkan po czasie, gdzie miała 130 milionów straty, bo tak przyjęliśmy odpowiedzialność za stocznię w momencie, w którym nasi poprzednicy doprowadzili do katastrofy, gdzie obydwie stocznie stanęły na skraju bankructwa. Po dwóch latach mamy 36 milionów zysku netto. To znaczy, że z gigantycznej straty wyszliśmy na solidny plus i realizujemy kontrakty, które mają bardzo istotne znaczenie dla odbudowy tego przemysłu stoczniowego. Przez lata opowiadano hasła, które nie miały żadnego pokrycia w rzeczywistości, a dzisiaj są w stoczni fachowcy. Powiedziałem dwa lata temu, że skończył się czas partyjnych fachowców i przychodzą profesjonaliści. Mamy tak efekty. Stocznia Gryfia ubiegły rok zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Pracujemy nad tym, aby usprawnić jeszcze wszystkie procesy produkcyjne, tak aby stocznia była rentowna, mówiąc wprost, abyśmy mieli możliwość konkurowania z innymi stoczniami na warunkach rynkowych. Dlatego nasz rząd zainwestował 240 milionów złotych w przemysł stoczniowy w Szczecinie. I podkreślam, bo różne się pojawiają komentarze, fake newsy kolejne, że to są pieniądze, które zostały przejedzone. Chcę powiedzieć nie, to są pieniądze na inwestycje. Z tych środków finansowych budujemy dok dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, który będzie nowym narzędziem do tego, aby remontować największe statki wpływające do szczecińskiego portu. Jak Jantar miał 200 metrów blisko, to ten dok, który budujemy, będzie miał 240. Czyli wyobraźcie sobie państwo skalę możliwości i zdolności produkcyjnej.
Panie ministrze, ale safe nam się w Szczecinie skapnie trochę milionów, czy nie?
Safe będzie przeznaczony na działania związane stricte z obronnością i ze sprawami militarnymi. Więc bezpośrednio pieniędzy z sejfu do stoczni jako takie bezpośrednio, takie pieniądze, no nie produkujemy amunicji, nie jesteśmy fabryką, która związana jest stricte z produkcją wyposażenia wojskowego. Natomiast
kiedyś były plany łodzi podwodnych.
Nie, to nie były plany, panie redaktorze, to była po prostu polityczna ściema, chyba Antoniego Macierewicza, jeśli pamiętam. Zresztą bardzo żałuję, że tak ważna gałąź przemysłu, jaką jest przemysł stoczniowy, została w ostatnich latach bardzo mocno w Szczecinie po prostu ośmieszona. Te łodzie podwodne, te stępki, te doki, to były pieniądze wyrzucone w błoto i nic z tego nie wynikało. I niestety jesteśmy w momencie, w którym musimy to zaufanie odbudować wśród armatorów, prywatnych przedsiębiorców, panie, pokazując, panie że ministrze, w Szczecinie
ale,
można.
Ale mówiąc uczciwie, wy też mieliście swojego katarskiego inwestora w stoczni i też zarzucano wam, że to jako Platforma Obywatelska przyczyniliście się do zamknięcia stoczni w Szczecinie.
Tak, ja się z tego, ja oczywiście nie byłem bezpośrednio wtedy w tych procesach, bo to było, jak kiedy jeszcze byłem, nie byłem w polityce, można powiedzieć. Natomiast dzisiaj uważam, że nikt by na takie działania nie pozwolił. Już na pierwszy upadek stoczni, który miał miejsce na początku lat 2000, uważam, że to był bolesny cios, to jest za mało powiedziane. To była katastrofa dla Szczecina, że ówczesny rząd w ogóle pozwolił na to, że tak dobrze prosperujące przedsiębiorstwo zniknęło z mapy naszego miasta. Dzisiaj nikt by na coś takiego nie pozwolił. Ja rozmawiałem z kilka tygodni temu z Grzegorzem Chuszczem, który dzisiaj pracuje w stoczni szczecińskiej Wulkan, który jest takim filarem tej odbudowy tej stoczni dzisiaj, tych dobrych wyników. I cieszę się, że mam okazję współpracować z takimi profesjonalistami. Pokazał mi taką broszurę, w której było pokazane, kiedy robiono serię chemikaliowców, położenie stępki luty, wodowanie listopad. Ja się mówię, jak to jest możliwe, że to się wtedy tak działo? On mówi,
takie było
tempo. My byliśmy fabryką, która działała na trzy zmiany. Tutaj praca się nie zatrzymywała. Ja mówię, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby nie to, co się stało w latach 2000 na początku. Bylibyśmy dzisiaj wyspecjalizowaną firmą, przynajmniej taką, jaką są firmy z Gdańska, które wówczas przyjeżdżały do Szczecina, do ówczesnego zarządu po to, aby, mówiąc wprost, zdobywać doświadczenie, jak budować holding. I uważam, że ówczesny rząd, który na to pozwolił, to był cios dla Szczecina. I mówiąc wprost, po latach trzeba wyciągać z tego wnioski. Myślę, że dzisiaj to by się nie wydarzyło, natomiast mam wielką ambicję, żeby przemysł stoczniowy w Szczecinie znów na konkurencyjnych warunkach funkcjonował i dawał prywatnym firmom i armatorom poczucie dobrego partnerstwa, że w Szczecinie można robić duże rzeczy. I tu mogę też przedpremierowo powiedzieć, że wkrótce również ogłosimy zaangażowanie szczecińskiej stoczni w budowę jednostek związanych z marynarką wojenną, co będzie nowym rozdziałem dla Szczecina, dlatego że Stocznia Szczecińska Wulkan uzyskała koncesję niedawno do realizacji takich przedsięwzięć i oprócz tego, że robimy już statki czy elementy, cały statek do oznakowania nawigacyjnego po 18-letniej przerwie, statek budowany pod klucz w Szczecinie, to będziemy realizować również we współpracy z trójmiejskimi stoczniami bardzo ważną dla obronności inwestycję. I tyle mogę na razie powiedzieć.
I wtedy pieniądze z safe.
Pytanie no, pośrednie oczywiście, no prawda? Tak. No bo to są te kwestie z tym związane. Natomiast stocznie są na dobrej drodze do tego, aby osiągnąć, Stocznia Szczecińska już osiągnęła samodzielność i zarabia na swojej działalności produkcyjnej. Gryfia jest na plusie, wzmacniamy te procesy, poprawiamy, wkrótce będzie skończony nowy dok, więc robimy swoje.
Panie ministrze, szybkie pytania od słuchaczy. Czy nasi miejscowi posłowie wiedzą, co się dzieje w zakładach chemicznych Police? Pyta pan Łukasz.
Tak. Sytuacja po ostatnich no bardzo trudnych działaniach związanych z poliolefinami, bo bardzo trudna. Udało się tę sytuację wyprowadzić na prostą. Orlen, jako największy koncern, który ma istotne znaczenie w tej gałęzi przemysłu, wchodzi w tę inwestycję, ratując ją, mówiąc wprost. Ta fabryka nigdy nie została uruchomiona. W 2022 roku, kiedy ją otwierano rzekomo, ona nigdy nie działa w 100%. Po prostu półprodukt w czasie, bo można powiedzieć, w całym procesie produkcyjnym kupiono półprodukt, który przywieziono tirami, wrzucono go po środku tego procesu i mówiono, że ta fabryka pracuje. To nie była prawda. Jesteśmy na etapie wyprostowania tej sytuacji. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, po tym jak na kondycję całej grupy Azoty wpływała bardzo negatywnie ta sytuacja z tą fabryką, sytuacja będzie wyprostowana, natomiast monitorujemy na bieżąco tę sprawę. Minister aktywów państwowych był z osobistą wizytą w zakładach chemicznych Police. Dążymy do tego, żeby, mówiąc wprost, sytuacja zakładów chemicznych w Police wyszła na prostą.
Dlaczego,
jesteśmy na dobrej drodze.
Dlaczego pan minister nie chce spotkać się z mieszkańcami Świnoujścia w sprawie planów budowy terminala kontenerowego? Pyta pan Michał.
Ale ja jestem otwarty na wszystkie dyskusje. Ja powiedziałem jasno, budowa portu jest w interesie, strategicznym interesem polskiej gospodarki. Powiedziałem to jasno. Bardzo szanuję grupę mieszkańców, którzy mieszkają na Warszawie. Powiedziałem jasno, wybudujemy alternatywną drogę na plażę, mamy na to środki finansowe, realizujemy działania, które są związane ze ścieżką rowerową we współpracy z miastem. Jesteśmy gotowi do tego, aby wszystkie działania, które będą służyć mieszkańcom, realizować, ale chcę powiedzieć jasno, z pełnym zdecydowaniem. Budowa portu w Świnoujściu jest polską strategiczną inwestycją. Jest w interesie całego kraju, całego Pomorza Zachodniego. Jeżeli słyszę ludzi mówiących, wybudujcie sobie port w Ustce, no to ja nie będę w ten sposób chciał prowadzić rozmowy, bo to nie jest rozmowa o tym, jak potencjalnie wzmocnić innymi działaniami kwestie mieszkańców. Rozumiem strach, rozumiem obawy, ale chcę powiedzieć też jasno, wszystkie kwestie, które dotyczą portu w Świnoujściu, pojawiające się jako te negatywne, są fake newsami. Wjazd do portu będzie zajmował się na kilometr przed tunelem dopiero do Świnoujścia. Port znajdzie się w miejscu, gdzie od wieków port funkcjonuje. Obok znajduje się terminal gazowy LNG. Port będzie zbudowany tuż obok. Takie same sytuacje mamy w Gdańsku, gdzie nawet przy wielkim terminalu kontenerowym Baltic Hub, największym terminalu na Bałtyku, który jest chlubą trójmiejskiego portu, funkcjonuje normalnie plaża. I chciałbym zwracać uwagę, że my musimy pilnować własnego interesu gospodarczego, pamiętając oczywiście o interesie mieszkańców. I port, zarząd portu jest gotowy na realizację wszystkich działań, które będą wspierać mieszkańców. I na takie debaty, na takie rozmowy jestem zawsze otwarty, chcę rozmawiać, ale na pewno nie będę na kolejne fake newsy, które niektórzy wrzucają, takie grafiki po przewracane kontenery, unoszący się dym. To będzie port zautomatyzowany. To będzie port, w którym będą wykorzystane nowoczesne technologie. No przecież od lat tam były hałdy węgla w miejscu obok, tuż przy latarni. Dzisiaj tych hałd nie ma. Zaraz będziemy mieli nowego inwestora w tamtym miejscu, bo zostało ogłoszone postępowanie. Będzie zupełnie nowa, czysta funkcja dla tego portu. Więc chciałbym poprosić wszystkich o taką rzetelną dyskusję, bo to jest po prostu w naszym interesie i deklaruję oczywiście otwartość na wszelkie rozmowy.
Panie ministrze, ostatnie pytanie i krótko, bo to panu się śpieszy, przypomnę. Zośka, na jakim etapie zachodnie obejście Szczecina?
Pierwsze dwa etapy, czyli od węzła Kołbaskowo do węzła Police, już są podpisane umowy, wykonawcy przyjęli plac budowy. I tu też mogę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa na realizację trzeciego odcinka tunelowego. Wartość ponad 5 miliardów złotych, dwa najdłuższe w Polsce tunele pod Odrą, 5-kilometrowe. Kluczowa sprawa dla Szczecina, tej części Polski, 8 miliardów 300 milionów złotych. Nigdy takie pieniądze do Szczecina nie trafiły. Myślę, że możemy być z tego jako mieszkańcy wszyscy dumni.
Dzięki.
Dziękuję.
To była rozmowa pod krawatem. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, był moim i państwa gościem.